Jak budować relacje po rozstaniu i jak jej nie budować? Zostańmy przyjaciółmi. To dobry pomysł na rozstanie?
Raczej niebezpieczny. Z tego, co obserwujemy w gabinecie, takie próby budowania relacji przyjacielskiej od razu po rozstaniu mogą być zasłoną dymną, skrywającą prawdziwe motywacje jednego z partnerów.
Jakie motywacje?
Były mąż jednej z moich pacjentek przez dobre kilka lat próbował jej udowodnić, że rozstanie było błędem. Dosłownie dzień po tym, jak ze sobą zerwali, poszedł do barbera i zgolił brodę, bo ona zawsze wspominała, że woli go bez zarostu. Zmienił pracę, styl ubierania się, znalazł sobie nowe hobby, wszystko robił po to, żeby przypodobać się swojej byłej partnerce. Pisali do siebie, umawiali się na kawę, jadali razem lunche. Ona miała jasność, że nie chce być z nim w związku, a on ciągle wierzył, że przez tę przyjaźń w końcu uda mu się do niej wrócić.
Brzmi jak dobry sposób na to, żeby zamknąć się na inne relacje i trwać w takim zawieszeniu przez lata.
Zostańmy przyjaciółmi pada nie tylko z ust kogoś, kto chciałby wślizgnąć się z powrotem do relacji. To czasem też sposób na to, żeby poradzić sobie z poczuciem winy, taki okruch rzucony byłemu partnerowi na koniec związku.
Przyjaźń z poczucia winy? Jak to działa?
Wyobraź sobie, że kobieta rozstaje się z mężczyzną po kilku latach związku. To było kilka naprawdę dobrych lat. Mają mnóstwo wspólnych wspomnień. Pierwszy raz razem nurkowali, pierwszy raz wybrali się w podróż kamperem. Ona uważała go za dobrego, poczciwego i uczciwego faceta, ale od dawna już jej nie pociągał. Przez ostatnie miesiące ich związku zdradzała go z mężczyzną, którego poznała na branżowej imprezie. Pożądanie zaprowadziło ją najpierw na tylne siedzenie jego samochodu, a później do hoteli wynajmowanych za miastem. Liczyła, że rozstanie pozwoli jej pozbyć się tego poczucia winy, ale stało się zupełnie odwrotnie. Dopadło ją z jeszcze większą siłą. Nie mogła znieść tego, że wyrządziła krzywdę wartościowemu facetowi. Nie rozumiała, jak może być taką złą osobą. Po 2 tygodniach od rozstania zaproponowała, żeby spróbowali się przyjaźnić. Ona czuje się ze sobą lepiej, bo nie porzuca go całkowicie, a on cieszy się, że ma chociaż namiastkę bliskości, którą mieli ze sobą w związku. Tylko komu służy ten układ?
Znam przypadek, w którym jeden mężczyzna utrzymuje drugiego 10 lat po rozstaniu.
Co on mu zrobił, że czuje się w obowiązku spłacać go tyle czasu?
Nic złego, poza tym, że odszedł. Jego życie potoczyło się po jego myśli. Miał od tego czasu kilka poważniejszych związków. Zawodowo zbił małą fortunę. Partner sprzed lat to zupełne przeciwieństwo. Nie pozbierał się do dziś. Ten pierwszy od 10 lat ma ustawione stałe zlecenie przelewu dla tego drugiego, bo uważa, że skrzywdził go swoim odejściem. Co jakiś czas słyszy, jak to jemu się powiodło i że w sumie ma wręcz obowiązek tym szczęściem się dzielić.
Mnie zawsze zastanawia w takich historiach, których jest więcej niż mogłoby się nam wydawać, skąd ludzie wiedzą, że ich byli partnerzy są tacy nieszczęśliwi.
Sugerujesz, że tak wcale nie musi być?
Wiem z gabinetu, że dla wielu pacjentek pielęgnowanie tego poczucia wyjątkowości jest naprawdę ważne. Karmią się wizjami, jak to ich były partner leży w łóżku z nową partnerką albo i żoną, ale tak naprawdę wciąż marzy o niej. Byłej dziewczynie, która go zostawiła. Ta fantazja potrafi się naprawdę rozkręcać latami.
Czyli ten mężczyzna, który od dekady utrzymuje swojego byłego partnera, robi to, bo chce się czuć wyjątkowy.
Jeden i drugi w tej relacji karmią się poczuciem wyjątkowości. Ten bogaty kupuje sobie przelewami przekonanie, że życie jego byłego partnera rozpadło się, kiedy go porzucił. Z kolei ten biedniejszy czuje, że tak zawrócił w głowie swojemu byłemu, że nawet 10 lat po rozstaniu chce być z nim związany.
Wszystkie te przykłady, o których mówicie, brzmią jak przepis na toksyczną relację. A przecież są ludzie, którzy po rozstaniu mają ze sobą zupełnie poprawne relacje. Jak im się to udaje?
Utrzymywanie zdrowej, koleżeńskiej relacji po rozstaniu może być trudne, ale również uważam, że jest możliwe. Widać to dobrze w relacjach, gdzie na przykład zostają wspólny pies, kot czy dzieci. Na początek trzeba dać sobie czas na akceptację rozstania i gojenie emocjonalnych ran, Warto po prostu pytać wprost, czy dla ciebie jest okej, żebyśmy się widywali, czy dzwonili do siebie na święta i urodziny. Ważne też, żeby zmienić kontekst relacji. Najlepsza jest jakaś nowa wspólna aktywność, która nie przywołuje wspomnienia tego, co robiliście razem w związku. Taka, która nie ma romantycznych konotacji. No i najważniejsza rada to nie wracać do starych nawyków i zachowań związanych z byłą relacją.
Rozstanie na pewno wygląda inaczej, kiedy para ma ze sobą dzieci, które razem wychowuje. Wtedy muszą przecież utrzymywać jakąś relację.
Zdziwiłbyś się, jak bardzo niektórzy są zdeterminowani, żeby odciąć się od byłego lub byłej, z którymi mają dziecko. I nie mówię tutaj o rodzicach, którzy zapadli się pod ziemię i zniknęli z życia swoich synów czy córek. Tydzień w tydzień przyjeżdżają pod dom byłego partnera, przekazują sobie dziecko, a kontaktują się ze sobą tylko poprzez oficjalne maile. Znam parę, która nie rozmawiała ze sobą przez 18 lat wspólnego wychowywania syna. Wysyłali sobie tylko suche, informacyjne wiadomości.
Nie wierzę. Ani jednej rozmowy?
Nic. Odbiory dziecka warunkowało porozumienie rodzicielskie, a reszta w suchych mailach, które czasami tygodniami pozostawały bez odpowiedzi. Nie porozmawiali z nim razem o pierwszym zauroczeniu, pierwszych zawodach miłosnych, pierwszym seksie. O niczym nie porozmawiali. Wiem od znajomych psychologów dziecięcych, że rodzice później są bardzo zaskoczeni w ich gabinetach, kiedy słyszą, jakie są powody tego, że ich dziecko sprawia problemy w szkole, chodzi na wagary albo robi sobie krzywdę. To typowy sposób na to, żeby chociaż na chwilę połączyć ze sobą rodziców. Bo przecież jak dziecko się potnie żyletką, to będzie wizyta u psychologa, a tam już nie ma przebacz. Mama i tata siądą obok siebie w gabinecie i będą musieli porozmawiać.
Gdyby rozmawiali ze sobą na co dzień, nie byłyby potrzebne takie radykalne kroki.
Dla wielu rodziców to nie jest oczywiste. Wiele badań naukowych przeprowadzono na temat wpływu rozstania rodziców na kondycję psychiczną dziecka. Wnioski są jednoznaczne. Im lepsza jest relacja rodziców po rozstaniu, tym dzieci są zdrowsze. Są mniej narażone na depresję, rzadziej pojawiają się u nich myśli samobójcze i rzadziej skarżą się na obniżony nastrój. Mimo to wielu rodziców po rozstaniu potrafi mówić o swoim byłym partnerze tylko źle. Pytam wtedy wprost, jak to możliwe, że zdecydowała się pani na dziecko z najgorszym człowiekiem na świecie? Okazuje się, że jednak ma jakieś cechy, które warte są docenienia.
A co myślicie o powrocie do byłego partnera lub partnerki? To może się udać?
Nie mówię, że nie, ale jeśli to ma mieć sens, nie powinno nastąpić od razu po zerwaniu. Trzeba pamiętać, że decyzja o zerwaniu nie zapadła bez przyczyny. Z jakiegoś powodu nie byliśmy w stanie ze sobą żyć.
Rozstajemy się, idziemy swoimi ścieżkami, ogarniamy swoje problemy i umawiamy się na randkę za 5 lat?
Nie wiem, czy to jest dobry przepis. Bardziej przypomina mi tę historię o mężczyźnie, który dzień po rozstaniu zaczął robić wszystko, czego oczekiwała od niego była partnerka. Obawiałabym się, że przez te 5 lat można każdego dnia czekać na tę umówioną randkę i mentalnie nigdy nie zakończyć relacji.
To jak wygląda przepis na związek z ex?
Na myśl przychodzi mi para, która nie widziała się ze sobą 5 lat. Rozstali się, wyprowadzili od siebie, przestali obserwować swoje profile w mediach społecznościowych. Po latach, zupełnie przypadkiem, wpadają na siebie na festiwalu muzycznym. Filmowa scena. Ona wpada na niego z piwami w plastiku. Spoglądają na siebie i od razu czują, że zaczyna w nich coś płonąć. Kiedy opowiadali mi o tym doświadczeniu, oboje zwrócili uwagę na to, że najpierw poczuli to uczucie, a dopiero później się rozpoznali. Zmienili się bardzo przez te lata i kiedy wpadli na siebie na tym festiwalu, byli innymi ludźmi, z innymi doświadczeniami i uwaga, każde po indywidualnej terapii, w zupełnie innym punkcie swojego życia niż gdy się rozstawali.
Tylko pytanie, czy to jest jeszcze powrót byłych partnerów?
I to jest w punkt. Żeby się udało, to nie może to być powrót do związku, który opuściliśmy. To jest już nowy związek dwojga podobnych do tamtych sprzed lat, ale już zupełnie innych osób, które mają wspólne wspomnienia. Z zasady o rozstaniu myślimy jako o porażce, tak jakbyśmy nie dopuszczali do siebie myśli, że to jest też często dobra decyzja, dużo lepsza niż bycie w związku, który nie daje nam wiele dobrego. Znam takie pary, które przybiły sobie piątkę, podziękowały i przyznały, że poszukują czegoś innego.
Rozstanie pozwala na złapanie dystansu. Pozwala też poczuć, co nam ten związek rzeczywiście dawał. Kiedy jesteśmy blisko, górę bierze przyzwyczajenie i czasem trudno wychwycić, co tak naprawdę daje nam związek.
Chociaż z tęsknotą radziłabym uważać.
Dlaczego?
Mamy skłonność do idealizowania dawnych relacji, a im więcej czasu minęło, tym ten były czy ta była wydaje się sympatyczniejszy lub sympatyczniejsza. A szczególnie jak się wciąż nie znalazło tego jedynego albo tej jedynej.
Po co sobie to robimy? Przecież gdyby relacja była idealna, to by się nie skończyła.
Często właśnie z samotności potrzebujemy takiego mitu, żeby wprowadzić do naszego życia więcej wyjątkowości, nadać mu sens. Chcemy mieć poczucie, że to, co przeżyliśmy, było ważne i ma znaczenie, a nie jest ciągiem przypadkowych zdarzeń. Głównie idealizujemy siebie, ale partnerów i partnerki też. Słyszę to zwłaszcza w opowieściach kobiet, które mają poczucie, że znalazły się na życiowym zakręcie. Nie udało im się zbudować długotrwałej relacji, na horyzoncie nie widać szansy na założenie rodziny. Wtedy ich młodzieńcze miłości urastają we wspomnieniach do rangi związków idealnych. O, jak on wspaniale całował i mogłam z nim porozmawiać o wszystkim. Prawdę mówiąc, to nigdy nie sprzątał, zawsze się spóźniał, a połowę umówionych randek odwołał, ale to był jednak wspaniały, wyjątkowy człowiek. Miał prawo bujać w obłokach. A jak go porównam z tymi wszystkimi gośćmi z Tindera, to po prostu ideał.
Odnajdują ich na Facebooku i piszą: hej, nie widzieliśmy się 20 lat, co u ciebie?
W takich sytuacjach chęć sprawdzenia, czy coś zostało z tego romantycznego uczucia, jest ogromna. Zwłaszcza, że młodzieńcze relacje mają to do siebie, że rzadko kiedy kończą się wzajemną nienawiścią. Często rozpadają się, bo proza życia rozdziela dwie osoby. Jadą na studia do innych miast, albo jedno wyjeżdża do pracy za granicę. Takie relacje nie są skazane na porażkę, ale z pewnością warto zapytać się siebie, czy naprawdę interesuje nas ta osoba z młodych lat, czy nie próbujemy po prostu uciec przed codziennością do świata z dawnych czasów, którego już nie ma. Możliwe, że to wcale nie chodzi o eks, tylko o nas, którym łatwiej jest patrzeć wstecz niż przed siebie.